Witam w telewizji Idź Pod Prąd. Znajdujemy się w modelowej sali rozpraw UMCS-u w Wydziału Prawa. Ze mną są Szymon i Filip, studenci. I mam do Was takie pytanie, jakie macie wrażenia w trakcie i procesu?
No na pewno było to jakieś nowe doświadczenie. Warto skorzystać z okazji, jeżeli będzie w przyszłym roku jeszcze, aby wziąć udział w takim modelowym procesie, bo to na pewno jest jakieś nowe doświadczenie i wiele może wnieść pod względem takim, w jaki patrzymy na świat po prostu poza Polską, też na wymiar sprawiedliwości. I wrażenia są raczej generalnie pozytywne. Jestem trochę zaskoczony pewnymi aspektami proceduralnymi, ale w większości proces przebiegał w taki sposób, jak sobie go wyobrażałem i jestem naprawdę zadowolony.
Okej, a jakieś jeszcze widzisz pozytywy?
Jakieś pozytywy? No na pewno jakieś uświadomienie ludzi, jak to wygląda w innych państwach, a poza tym takim pozytywem, który też jest rzucający się w oczy, to jest kwestia tego, że w przyszłości, jeżeli będziemy próbować bronić albo po prostu brać udział w procesach amerykańskich, prowadząc działalność z jakimiś firmami amerykańskimi, to będziemy mieli jakieś takie przygotowanie, będziemy wiedzieć, czego się spodziewać i dzięki temu kursowi to na pewno będzie nam łatwiej się odnaleźć w tym świecie.
Okej. Jakie widzisz różnice między polskim a amerykańskim Wydziałem Sprawiedliwości?
Największą różnicą moim zdaniem jest właśnie obecność ławy przysięgłych, która decyduje o winie lub czy osoba oskarżona nie jest niewinna, oraz różnica jest przede wszystkim w osobie sędziego, która w amerykańskim prawie bardziej pełni rolę arbitra. W polskim prawie jest ona bardziej aktywna, przesłuchuje świadków, przesłuchuje oskarżonego i to są chyba te dwie największe różnice.
Czy widziałbyś sens przywrócenia ławy przysięgłych do naszego wymiaru sprawiedliwości?
Na razie nie widzę. Mi się wydaje, że ława przysięgłych, no nie są to kompetentne osoby do tego, żeby wydawać wyroki, często bardzo skomplikowane sprawy. No jednak w prawie amerykańskim zdaję to sprawę, ale jednak nie przywróciłbym do polskiego porządku prawnego tej instytucji.
Okej, jeszcze takie mam pytanie, czy w tym kontekście, czy widzisz jakieś pole do zmian w naszym systemie sprawiedliwości, czy jednak sprawdza się i nie trzeba nic zmieniać?
No w niektórych sprawach oczywiście można przywrócić ławę przysięgłym, ale mi się wydaje, że to jest dużo niebezpieczeństw, jeżeli chodzi o ławę przysięgłych. Przede wszystkim właśnie to, co mówiłem, czyli te osoby nie mają pojęcia często o prawie. I to jest moim zdaniem największe zagrożenie, jeżeli chodzi o ławę przysięgłych.
Po zakończeniu swojej służby i kiedy was zwolnił, nie musicie rozmawiać z nikim o tej sprawie, jeśli tak postanowicie, ale możecie to robić. Jeśli będziecie chcieli skontaktować się ze mną w czasie swoich obrad, przedstawiciel ławy przysięgłych powinien zapisać tę prośbę i przekazać ją strażnikowi sądowemu, a ja odpowiem na nią pisemnie lub osobiście, po konsultacjach z prawnikami. Proszę jednak pamiętać, że nie wolno ujawniać wam nikomu, nawet mnie, waszej tożsamości na kartce z pytaniem. Możecie zatem przejść do narady po końcowych wnioskach adwokata. Kto je przedstawi? Proszę zaczynać, panie Hajko. Dziękuję. Pragnę podziękować za Państwa obecność w sądzie oraz zainteresowanie tą sprawą. Nie jest to łatwa sprawa. Chodzi w niej przecież o śmierć Dariusa Tarwera. Sprawa nie jest łatwa dla nas, prawników, ale też nie jest łatwa dla ojca Dariusa. Jest wciąż w żałobie, ale musiał być tu w sądzie, składać zeznania i wysłuchiwać, co policjanci zrobili jego synowi. To z pewnością nie jest dla niego łatwe doświadczenie. A co do mojego klienta, to jest żonaty, nie ma nóg i jest chory na nowotwór oraz ma wiele zobowiązań finansowych. musi spłacać kredyt studencki swojego syna. Jasno więc widać, że to wiele zobowiązań finansowych. Jesteśmy mocno przekonani, że zasługuje na tę sumę pieniędzy, ponieważ jego syn był ofiarą policyjnej przemocy. Funkcjonariusze policji nie mieli prawa użyć takiej siły przeciw jego synowi. Podręcznik procedur policyjnych. 21 stycznia 2020 roku funkcjonariusze policji nie postępowali zgodnie z procedurami. Użycie takiej siły wymaga agresywnych ruchów po stronie zatrzymanego. Nie było takich ze strony Dariusa Tarvera. Wiemy o tym z zeznań funkcjonariusza policji. Mamy tutaj raport dyscyplinarny z Denton. Wiemy z niego, że pan Balboa był zawieszony przez 3 dni. W związku z zatrzymaniem 60-letniej Afroamerykanki, wobec której użył 2 razy paralizatora. Podejrzana została zakuta w kajdanki. I w końcu chciałbym pokazać Państwu zdjęcie tego mężczyzny. Przyjrzyjcie mu się. Widzicie, że był młodym mężczyzną, bardzo podobnym do ojca. Miał przed sobą przyszłość. Miał plany. Chciał zostać agentem FBI. Funkcjonariusze policji odebrali mu te plany. W oparciu o dowody i zeznania świadków wiemy, że użycie nadmiernej siły wobec Dariusa Tarvera nie było uzasadnione. W oparciu o dowody i zeznania świadków wiemy, że nastąpiło złamanie konstytucyjnych praw Dariusa Tarvera i miasto Denton musi wypłacić odszkodowanie na rzecz powoda w wysokości 20 milionów dolarów. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Dziękuję. Obrona? Panie i panowie przysięgli, istnieją 3 powody, dla których powód nie zasługuje, aby wygrać tę sprawę. Proszę głośniej. Istnieją 3 powody, dla których powód nie zasługuje, aby wygrać tę sprawę. Przede wszystkim policja nie zrobiła nic złego. Funkcjonariusz Rocky Balboa, a z nim 3 inni policjanci, nie tylko przestrzegali ogólnych przepisów, ale byli też przeszkoleni w postępowaniu z osobami chorymi psychicznie. Rocky Balboa, wspaniały stróż prawa, który został wielokrotnie odznaczony za ratowanie ludzkiego życia, zrobił wszystko, co było w jego mocy, aby pomóc Dariusowi Tarverowi i użył paralizatora dopiero wtedy, gdy tamten sięgnął do swojej kieszeni. A wszystko mogło się w tej kieszeni znaleźć. Nóż, a nawet broń palna. Jej świadectwo jest dowodem, że Darius był ofiarą ciągłego pokrzykiwania, nawet przemocy fizycznej. Kłamie nawet w kwestii czasu, kiedy jego syn złamał sobie rękę. Przemyślcie, proszę, ponownie moje pytanie. Czy taka osoba może naprawdę cierpieć z powodu śmierci kogoś, kogo dręczyła i czy zasługuje wobec tego na odszkodowanie za śmierć tej osoby? Odpowiedź jest oczywista. Nie zasługuje. Panie i panowie przysięgli, chcę podziękować Wam za Waszą sumienną uwagę w trakcie tego procesu i mamy nadzieję, że dojdziecie do właściwego werdyktu w tej sprawie. Jest kilka rzeczy, które chciałbym z Wami omówić, zanim przystąpicie do obrad. Pamiętacie Państwo zeznania współlokatora Dariusa? Zadzwonił na policję. Właściwie nie na policję, ale dzwonił na pogotowie ratunkowe. Wykręcił 911, numer ratunkowy w Denton. I podczas mojego badania tego współlokatora Powiedział on, że Dariusz był paranoikiem od momentu wypadku. Że owego 21 stycznia 2020 roku był wzburzony i trzymał w ręku patelnię, kiedy schodził po schodach. To wszystko, co widział jego współlokator. Tak więc mamy wzburzonego paranoika, schodzącego na dół w ciągu owych teatralnych 28 sekund wspomnianych przez oskarżyciela w jego mowie końcowej. Nie wiemy, co wydarzyło się w ciągu tych 28 sekund. Nie mają żadnych dowodów na to, co Dariusz robił ani w czasie tych 28 sekund, ani bezpośrednio potem. Ważne jest, abyście, o czym poinstruował Państwa sędzia, nie patrzyli na dowody z perspektywy roku 2020. Musicie ocenić, co Rocky Balboa i pozostali trzej funkcjonariusze zrobili w tamtej konkretnej chwili. Jeśli powiecie, że być może mógł chwilę poczekać, to właśnie będzie patrzenie z perspektywy roku 2020. Tak nie można. Ważne, co wydarzyło się w tamtej chwili. Nie możecie uznać, że postąpili niewłaściwie, używając paralizatora lub strzelając, ponieważ powód nie dostarczył żadnych dowodów na to, co Dariusz robił w trakcie owych 28 sekund. Proszę przestawić krzesła i rozpocząć obrady, a prawników i świadków proszę o przeniesienie się do innej części sali. Będziecie mieć dowody rzeczowe, treść oskarżenia oraz będziecie musieli wybrać przewodniczącego obrad, który przyjdzie po treść oskarżenia i aby uzgodnić werdykt.
Ze mną jest Antoni Piech, student trzeciego roku Wydziału Prawa. Jakie masz wrażenia z procesu?
Myślę, że było to bardzo ciekawe doświadczenie ze względu na to, że mieliśmy do czynienia z prawdziwymi prawnikami z zagranicy. Mogliśmy zapoznać się z innym systemem prawnym niż nasz polski, przez co zbieraliśmy nowe doświadczenia, przy tym dobrze się bawiliśmy.
Coś cię zaskoczyło? Coś pozytywnego z tego wyniosłeś?
Myślę, że najlepszym zaskoczeniem było tutaj możliwość wzięcia udziału w procesie, który różni się od polskiego i w jakby oswojeniu się z całą tą specyfiką, która jednak różni się od tego, co mamy w naszym systemie prawnym.
Jakie masz wrażenia w kontekście udziału ławy przysięgłych w procesie?
Jeśli chodzi o ławę przysięgłych, myślę, że jest to pewnego rodzaju instytucja, która pozwala na osiągnięcie pewnego elementu społecznego w procesie, który zabezpiecza przed jednostronnością decyzji i niektórych ingerencji w wymiar sprawiedliwości. Jednak z drugiej strony wydaje mi się, że również nie jest to instytucja bez wad ze względu na to, że ludzie polegają przede wszystkim na swoich subiektywnych wspomnieniach z procesu i nie zawsze mogą one być pokrywać się z tym, co faktycznie padło tutaj podczas naszych obrad.
Czy w takim wypadku byłbyś za przywróceniem ławy przysięgłych do polskiego wymiaru sprawiedliwości, czy jednak jest to niedoskonały system?
Wydaje mi się, że oczywiście jest to niedoskonały system, jednakże myślę, że ma swoje plusy.
Z nami jest Magda Fałek, chyba nie muszę nikomu przedstawiać, ale dla nowych widzów. Jak wrażenia po rozprawie?
Bardzo mi się podobało i mi się bardzo podobało to, że mogłam być takim uczestnikiem, takim w pełni, czyli że byłam członkiem ławy przysięgłych, więc to było super.
Jakie widzisz tak już po rozprawie różnice między polskim a amerykańskim wymiarem sprawiedliwości?
No to są duże. Po pierwsze właśnie ta to uczestnictwo zwykłych ludzi w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, że to zwykli ludzie normalnie decydują właśnie, czy tutaj to ktoś jest winny, czy nie, no nie, czy się, no, czy decydują o wyroku, więc tutaj nie ma możliwości takiego ustawiania sędziów, jak w Polsce. I jeszcze bardzo mi się podobała jedna rzecz, że którą nam tłumaczył właśnie sędzia Marshall, że tutaj prawnik musi za każdym razem pytać, czy może się zbliżyć do świadka, jeżeli mu wręcza jakiś dokument. I nam tłumaczył, dlaczego tak się dzieje. Tam są strażnicy, którzy mają broń właśnie i pilnują, żeby nikt się nie zbliżał do świadka, żeby go właśnie nie zabić czy coś. I jeżeli prawnik chce się zbliżyć do świadka, no to musi się zapytać sędziego właśnie o to, bo to jest znak dla tego strażnika pilnującego świadka. Słuchaj, ta osoba może podejść do świadka. I przez to jest też ochrona świadka, co nie wiem, ale mi się wydaje, że w Polsce nie funkcjonuje.
Okej, okay, a czyli generalnie można powiedzieć, widzisz sens istnienia ławy przysięgłych i jakby była taka depada, byłabyś za przywróceniem ławy przysięgłych do naszego wymiaru?
Tak.
Pierwsze pytanie. Jeśli uznacie, że powód dowiódł, że użyta siła była obiektywnie nieuzasadniona, to pozwani złamali ochronę przed nadmiernym użyciem siły, jaką daje powodowi 4. poprawka do Konstytucji. Wasz werdykt będzie korzystny dla pozywającego w tej sprawie. Odpowiedź brzmi nie. Nie użyto nadmiernej siły. Drugie pytanie. Jeśli powód nie zdołał udowodnić odpowiedzialności miasta, to konieczne jest uznanie praw oskarżonego, czyli miasta Denton. Odpowiedź brzmi nie i jest na korzyść miasta Denton. Podpis na dole werdyktu wskazuje, że został on osiągnięty jednomyślnie. Czy są to odpowiedzi i głosy każdego z Państwa? Proszę o głośną odpowiedź. Tak. Dobrze więc. Panie i panowie przysięgli, sąd uznaje wasz werdykt za poprawny formalnie i przyjmuje go. A przy okazji pozostawia moją historię czystą. Nigdy nie miałem ławy przysięgłych, której nie udałoby się osiągnąć werdyktu, włączając w to 500 rozpraw z ławą przysięgłych, w których brałem udział, zanim w ogóle zacząłem przyjeżdżać do Polski. A teraz ma pan do czynienia z ławą, która nie wydała właściwego wyroku. To inna kwestia w prawie amerykańskim. A chodzi o to, jaką wagę należy przyłożyć do werdyktu ławy przysięgłych w porównaniu z opinią sędziego. W naszym systemie sędzia może mieć własną opinię co do kierunku, jaki sprawa powinna przyjąć. Kiedy jednak ława dojdzie do wydania werdyktu, a obywatel ma prawo do bycia wysłuchanym przez ławę, to do takiego werdyktu powinno się przyłożyć wielką wagę. Można werdykt unieważnić tylko kiedy jest w oczywisty sposób błędny. Aby werdykt był w oczywisty sposób błędny, ława musiałaby zignorować wszystkie dowody, głosując na podstawie tylko emocji. To się zdarza. W mojej karierze sędziego unieważniłem werdykt ławy raz. Sąd apelacyjny stwierdził: Marshall, ty idioto, trzeba było zostawić ten werdykt w spokoju. Od tamtej pory nigdy nie unieważniłem decyzji ławy. Nie zawsze się zgadzałem, ale to nie to samo, co mówi prawo. O to właśnie chodzi. Dobrze. Jestem ogólnie bardzo zadowolony z waszych prac. Niektórzy z was mieli bardzo ciekawe uwagi. Zauważycie też na swoich pracach czerwone haczyki. To mój sposób, aby powiedzieć: nie przespaliście całego kursu. Zrozumieliście, o co chodzi. Jeśli więc widzicie parę czerwonych haczyków, to możecie poczuć satysfakcję z mojej oceny. Chciałbym Wam ponownie podziękować za udział w zajęciach i w procesie. Jak powiedziałem, około 5:30 będziemy mieć spotkanie towarzyskie, na które Was zapraszam. Jeśli nie uda Wam się przyjść, to cytując nieśmiertelnego Arnolda, wrócimy za rok.
Możesz mieć swój wkład w rozwój IPP TV. Telewizja Idź Pod Prąd od początku funkcjonowania utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli chcesz, byśmy dalej mogli rozwijać dziennikarstwo niezależne od rządu i partii politycznych, zachęcamy Cię do finansowego wsparcia naszych działań. Na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie znajdziesz szczegółowe informacje, jak to zrobić. Dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy działać codziennie.